Niedziela z kulturą.
Niedziela z kulturą.
Zaprasza Adam Ruszczyński.
Dzień dobry Państwu. Moim i Państwa gościem jest Andrzej Chmielewski, autor książek z dziedziny historii regionalnej. Dzień dobry.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Dziś porozmawiamy o kolejnej z książek napisanych przez Andrzeja Chmielewskiego, konkretnie o książce pod tytułem 1945 Bledzew, zapomniana bitwa. Książka ukazała się w serii Germania. Może na początku zapytam o tą serię. Cóż to za seria?
Jest to seria, moja autorska seria z pod tytułem Germania. W tej serii w tej chwili ukazało się 8 książek, 9 przygotowuję, właśnie przygotowujemy, bo robię to wspólnie z koleżanką Katarzyną Sztubą-Frąskowiak, tłumacz językowy, która również mi pomaga w tłumaczeniach. I to będzie książka dwujęzyczna. Seria jest oparta o wydarzenia z II wojny światowej, z końca II wojny światowej. Przede wszystkim podstawą treści w tej książce są wspomnienia świadków tych wydarzeń.
Ale ta książka, kiedy ma szansę na ukazanie się? Rozumiem, że to dopiero początek pracy, tak?
Znaczy, no my jesteśmy zaawansowani, jeżeli aha, to będzie tytuł, kiedy przybyli Rosjanie, oparta wyłącznie na wspomnieniach, tak, którą teraz przygotujemy. Ona jest na ukończeniu już, także ją jakby możemy spokojnie zapowiedzieć, także ukaże się na początku przyszłego roku.
To świetnie. Będziemy trzymać w takim razie rękę na pulsie i kiedy się ukaże, to zaprezentujemy ją na łamach, na antenie Radia Zachód w naszej audycji. Wróćmy do książki 1945, Bledzew, zapomniana bitwa. O jakim fragmencie dziejów naszego regionu jest ta książka? Chociaż nazwa już sugeruje oczywiście czas, ale tam są bardzo konkretne wydarzenia, które mają swój początek, no właśnie kiedy.
No właściwie jest to koniec II wojny światowej, stycznia 1945 roku. Jak wiemy, w początku wojny należałoby szukać jeszcze dużo, dużo wcześniej, po prostu w 1939 roku. To było skutek wywołania przez Niemcy II wojny światowej. Tu opisałem wydarzenia związane z przełamaniem Mistrzowskiego rejonu umocnionego. Bledzew, rejon Bledzewa był w północnej części z umocnień Mistrzowskiego rejonu. Walki, które się tam rozegrały, były jedną odsłoną z kilku przełamian Mistrzowskiego rejonu umocnionego w tym czasie.
Książka w dużej mierze składa się z relacji Polaków, świadków zdarzeń, chociaż nie tylko Polaków. Są także relacje Niemców z tego czasu. Ale dopytam o Polaków. W jaki sposób Polacy znaleźli się w rejonach walk?
W relacjach, które zebrałem, oczywiście to jest część relacji, ponieważ wspomniałem na początku o całej serii tych książek, bo w trakcie pracy nad całą serią zbieram, archiwizuję różne wspomnienia mieszkańców, którzy w tym czasie przebywali na tym terenie. Są to autochtoni, tak zwani autochtoni mieszkańcy, którzy tu mieszkali jeszcze przed wojną, za czasów niemieckich. Są to wszyscy robotnicy przymusowi, którzy tu się przymusowo znaleźli na robotach. I również, jeżeli chodzi już te opisujące wydarzenia w 45 roku, po 45 roku, to są wszyscy pionierzy, osadnicy, którzy tu tworzyli polskość tych ziem.
Jeszcze chciałbym zapytać, zanim przejdziemy do źródeł, do materiałów źródłowych, jak pan docierał do tych osób?
Znaczy, no to jest praca terenowa. To jest praca terenowa, no, która jest związana jest z podróżowaniem od wsi do wsi, od miejscowości do miejscowości i pytaniem o takie osoby, które były w tym czasie, w styczniu 45 roku w danej miejscowości. To oczywiście są wspomnienia, które zbierałem 10-15 lat temu. Nie było to łatwe, ponieważ ta liczba tych autochtonów, szczególnie jeżeli chodzi o zachodnią część powiatu mierzewskiego, jest dużo mniejsza niż na przykład w Trzewie czy w Dąbrówce. Także jeżeli chodzi o te osoby z pochodzenia autochtonicznego, no i wszyscy robotnicy przymusowi, którzy no jeszcze w tym czasie dosyć sporo ich zamieszkiwało.
To są bardzo ciekawe relacje. To już to jest moja uwaga do naszych słuchaczy, które no, w dużym stopniu uatrakcyjniają tę książkę. Także inne książki Andrzeja Chmielewskiego, bowiem wiele z nich właśnie opartych jest na relacjach świadków zdarzeń. Ale korzystał pan również z materiałów źródłowych. Jakie to materiały?
No to przede wszystkim to są wszelkiego rodzaju archiwa, zarówno w Gorzowie Wielkopolskim, w Zielonej Górze, w Poznaniu, w Berlinie, w Archiwum Pruskim na przykład. W wielu innych, również tutaj jeżeli chodzi o źródła internetowe, współpracuję z wieloma badaczami od tego okresu II wojny światowej, zarówno w Rosji, w Niemczech, też w innych krajach. Bardzo bogate źródła, teraz dostępne drogą internetową są w zasobach rosyjskich.
W takim razie pomówmy już teraz o działaniach wojennych. One są esencją tej książki i chcąc zrozumieć, co się wydarzyło, nie sposób nie wspomnieć o systemie obronnym, znanym w języku polskim jako Międzyrzecki Rejon Umocniony. Jakie było jego znaczenie w niemieckiej koncepcji obronnej i kiedy powstawały te fortyfikacje?
Początek powstawania tych fortyfikacji jest związany z okresem dojścia Hitlera do władzy. Po tym czasie, w połowie lat 30. zaczęto budować te fortyfikacje. Budowane one były z myślą o przyszłej wojnie z Polską. Ewentualnie Polska była sojusznikiem wówczas, jak wiemy, Francji i Anglii. W jeszcze doktrynie Niemcy zakładali atak na Francję i spodziewając się ataku ze strony Polski zaczęto budować te fortyfikacje.
Co możemy o tych fortyfikacjach powiedzieć więcej? Bo był to pewien system. Tutaj powstawały takie fortyfikacje, które później tworzyły grupy warowne. Schiel, Nettelbeck, Lützow, Jörg, Neisenau, Scharnhorst, Friesen, Kerner, Jan. Jak Niemcy zakładali, że te fortyfikacje, gdzie one były rozmieszczone i jak długo miały wytrzymać, a może po prostu polska spodziewana ofensywa miała się tam zatrzymać? Jakie były rachuby Niemców?
No, związane to było z całą doktryną takiego ufortyfikowanego frontu. Trzeba pamiętać, że cała linia Maginota, cała doktryna obronna Francji również się o to opierała. To był czas w Europie, w świecie, gdzie takie fortyfikacje mogły spełniać jeszcze swoją rolę, przynajmniej zabezpieczającą, przynajmniej zatrzymującą armię, przynajmniej na jakiś czas. Tutaj pamiętajmy, że to był najkrótszy odcinek w drodze na Berlin. jeżeli Niemcy by się zaangażowały w walki we Francji, w atak na Francję, to ich tyły, takie fortyfikacje wówczas mogłyby zabezpieczać. No oczywiście dużo mniej wymaga to zaangażowania sił wojskowych do zorganizowania takiej obrony. Lecz no, również, jak wiemy z historii, doktryna i założenia niemieckie się zmieniły i ich główna agresja skierowała się, jak wiemy, w 1939 na Polskę.
Tak.
Już wcześniej, w 1938 roku, Hitler między innymi też wcześniej wizytował ten rejon umocniony i po prostu postanowił nie kontynuować dalej rozbudowy, tylko ewentualnie wprowadzone takie prace dokończające te niedokończone obiekty.
Ale sytuacja się zmieniła, bo Hitler przystąpił do wojny ze Związkiem Radzieckim i w 1943 roku już sytuacja na froncie wschodnim nie była dla Niemców dobra i zdaje się, że Hitler podjął decyzję o rozbudowie tych umocnień polowych. Kiedy to się stało?
Znaczy sytuacja się odmieniła oczywiście diametralnie. Tak jak dojdziemy do tego czasu stycznia 1945 roku, gdzie te fortyfikacje miały obronić czy tworzyć obronę niemiecką przed Armią Czerwoną. Tego nikt oczywiście w czasie tworzenia całych tych koncepcji rejonu umocnionego nie przewidywał. Załamanie się frontu, klęski i Wehrmachtu na wschodzie powodowały napór frontu radzieckiego w kierunku zachodnim na Berlin. Hitler, szczerze mówiąc, był przeciwny tworzeniu takich rejonów umocnionych. On bardziej celował w takie rejony umocnionych twierdz, miast. Takie twierdze powstały też na wschodzie, tutaj w Polsce, Poznań, Wrocław,
Głogów,
inne miasta. Głogów tutaj na naszym terenie, Kostrzyn tutaj, Krosno również, te miasta miały taki statut. Oczywiście one stawały się takimi jakby pułapkami na żołnierzy, którzy w otoczeniu później prowadzili tą walkę. To były takie zadry w tych frontach radzieckich, ale oczywiście to nie mogło zmienić losu wojny, ani tam sytuacji strategicznej, która panowała.
Dzisiaj to wiemy dobrze już.
Tak. I po prostu ten cały rejon umocniony, tu jeszcze trzeba powiedzieć o świetnej pozycji przesłaniania.
Bardzo proszę.
To były pozycje właśnie rozbudowywane w 1944 roku, dopiero właściwie by trzeba powiedzieć. Również międzyrzecki rejon umocniony w tym czasie również był rozbudowywany, ale to są głównie fortyfikacje polowe.
Jasne.
I te fortyfikacje tworzyły jedną z wielu fortyfikacji od Wisły, które Niemcy stworzyli.
Gdybyśmy to chcieli podsumować, ja tu się posługuję oczywiście danymi z pana książki, którą mam przed sobą. Zdążono wybudować 106 bunkrów, w tym 21 połączono wspólną siecią podziemnych tuneli o łącznej długości ponad 30 kilometrów, co stanowiło zaledwie 30% pierwotnego planu. Tu mówię o sytuacji z lat 30., a później Hitler wydał krótki memoriał o rozbudowie umocnień polowych. I między lipcem a styczniem kontynuowano rozbudowę. No ale jak widać, że skoro wtedy zbudowano tylko 30%, to wygląda na to, że ten międzyrzecki rejon umocniony nigdy nie uzyskał takiego pierwotnego kształtu.
Tak.
Jaki zakładano.
To jest właśnie kluczowe, w tym wszystkim kluczowe w całych walkach na tym rejonie, że po prostu te fortyfikacje nie były ukończone i one w pełni nie mogły tak czy inaczej spełniać swoje role.
Jasne. I to jest niezwykle ważne w pana książce, bowiem panuje takie przekonanie, że ten międzyrzecki rejon umocniony, to trochę tak mówimy a propos turystów odwiedzających województwo lubuskie, że to jest taka swoista linia Marzinota. No, umówmy się. Do linii Maginota dużo brakuje międzyrzeckiemu rejonowi umocnionemu. Tak. Ale żeby nasi słuchacze zrozumieli później, co się stało, to bardzo ważne jest podkreślenie tego, że ten system fortyfikacyjny nie został przez Niemców rozbudowany do planowanych rozmiarów. Przejdźmy teraz do 24 stycznia 1945 roku. Bo tego dnia pojawia się szpica rosyjskiej armii pancernej gwardii, dociera do Czciela. Pan zamieścił taką mapkę na stronie 99, właściwie to jest okładka stanowiąca już, znaczy ostatnia strona przed sztywną okładką, ale bardzo ciekawa mapa pokazuje, jakimi siłami dysponowali Rosjanie i co przeciwstawili im Niemcy. No właśnie, spróbujmy jeszcze naszym słuchaczom to objaśnić, jakie były siły nacierające i jakie były siły obrońców.
No tu poza całym faktem, że ten rejon, te fortyfikacje nie były ukończone, to trzeba jeszcze pamiętać, że Rosjanie po rozpoczęciu styczniowej ofensywy, czyli 14 i 16 stycznia 1945 roku, dysponowali, zaangażowali w tą ofensywę całą na wszystkich tutaj frontach 2,5 miliona żołnierzy, 400-700 czołgów i dział pancernych dla wybicia wyłomu skoncentrowano bardzo duże siły w całym centrum pierwszego frontu białoruskiego. Na tym kierunku Niemcy dysponowali zaledwie 400 tysiącami żołnierzy i około 1000 czołgów i dział przeciwpancernych. Te siły były głównie zgrupowane nad Wisłą, na linii Wisła. Atak, co ciekawe, również zaskoczył Niemców, bo Hitler zakładał, że Rosjanie uderzą na północy i południu, żeby wyprostować jakby linię frontu. Temu też służyła dezinformacja radziecka. Ten plan się udał i praktycznie atak zaskoczył Niemców. Faktem jest, niektórzy dowódcy wycofali część jednostek z tych najbliżej położonych Wisły okopów. To uratowało te siły przed ich straceniem w pierwszych godzinach walki. Poprzedziło to wielka nawałnica artylerii.
Tak.
I następnie było mocne uderzenie oddziałów pancernych, w tym przede wszystkim pierwszej armii pancernej gwardii i drugiej armii pancernej gwardii.
Tutaj
na tym kierunku front praktycznie się rozsypał do linii właśnie wszystkie pozycji przesłaniania. Niemcy nie byli w stanie odtworzyć stałej takiej linii obrony. Oczywiście walki się na tym terenie działy w różnych miejscach. Tutaj przypomnijmy, również Poznań został jako twierdza izolacji. Tutaj Rosjanie, odchodząc pod świecką pozycję przesyłania, oni oczywiście wiedzieli, że tu są fortyfikacje, kolejne fortyfikacje niemieckie. Nie wiedzieli, jak mocno, jak silnie są one obsadzone. Tutaj Niemcy dysponowali tylko zaledwie trzema dywizjami zapasowymi. Była to 433 dywizja zapasowa, 463 dywizja zapasowa i 192 dywizja zapasowa, która jakieś wcześniejsze doświadczenia, niektórzy żołnierze, część z tych żołnierzy z tej dywizji miała, a reszta to są przeważnie rekrutowała się z rejonów Poczdamu czy Cottbus, z takich jednostek po prostu zapasowych, szkoleniowych.
Tak, to była ta niemiecka armia rezerwowa w dużej części.
Tak. Tu na tym regionie za Wartą w stronę Gorzowa zmierzała druga armia pancerna. W rejonie Skwierzyny 8 armia gwardii Czułkowa walczyła. Tutaj w rejonie Międzyrzecza, tutaj Kaławy, właśnie tych rejonów umocnionych, nasierała pierwsza armia pancerna gwardii. Niżej na Świebodzin była 69. armia. i na Suleków napierała 33. Armia Radziecka.
To były potężne siły. Tu jeszcze z pana mapy wynika, że stacjonowały po stronie niemieckiej, brały udział w okolicach Ciborza i Międzylesia wojska węgierskie. Byli też kadeci szkoły wojskowej z Metz, grupa bojowa Hauser, to chyba była grupa SS, tak?
To była grupa SS, to były takie jednostki policyjne, nie?
To pełnowartościowe jednostki frontowe z całą pewnością.
Nie można mówić, że to były tak jednostki tak silne jak powiedzmy Waffen-SS, tylko po prostu w mundurach SS, ale to były głównie policyjne jednostki.
No i mamy już... W
tamtym czasie ta grupa stanowiła tutaj dużą wartość bojową, jeżeli chodzi o stronę niemiecką.
Mamy już sytuację zarysowaną, wiemy czym dysponowali Niemcy, wiemy jak ogromną, gigantyczną przewagą dysponowali Rosjanie. No i teraz przechodzimy już do sytuacji, jaka miała miejsce, bo opisuje pan często bardzo tragiczne wydarzenia, bo w oczywisty sposób w kilku miejscach tej czcielskiej pozycji przesłaniania obrona niemiecka szybko się załamała, rozumiemy dzięki temu, co pan powiedział, dlaczego się szybko załamała. Obrońcy próbowali się wycofywać. Pisze pan o rozstrzeliwaniu grup żołnierzy niemieckich i ludności cywilnej. Gdzie dochodziło do tych zdarzeń i jak to Rosjanie próbowali tłumaczyć?
Tak, oczywiście tutaj jak w całej wojnie oczywiście zwyczaj rozstrzeliwania jeńców nie jest wynalazkiem radzieckim.
Jasne.
Tylko już to czyni...
Niemcy też to robili, tak.
I również na wschodzie ta wojna była bardzo brutalna, bardzo nieludzka. Żołnierze zdobywając kolejne tereny widzieli okrucieństwo i bestialstwo Niemców, wyzwalali obozy koncentracyjne, między innymi jak na Wiśle front się zatrzymał. Propaganda radziecka dbała o to, żeby na przykład obóz Majdanku odwiedziła jak największa ilość żołnierzy radzieckich. Aczkolwiek bez obrazów tych z obozów koncentracyjnych oni widzieli politykę spalonej ziemi u siebie.
Jasne.
Na terenach Białorusi, Ukrainy, innych terenach. Wkraczając tutaj jakby do tej ostatniej rozgrywki z Trzecią Rzeszą, ta brutalność już była nakręcona po dwóch stronach. I ta bezwzględność. Praktyką na tych terenach rosyjską było przeważnie, szczególnie małe grupki jeńców byli rozstrzeliwani. Jeżeli się poddawała większa ilość żołnierzy, wtedy oni trafiali do obozów, czy ewentualnie byli odprowadzani na tyły frontu. Ta praktyka rosyjska, radziecka wynika również z tego, że czołówki pancerne, to były oddziały pancerne, oczywiście tam były fizjerzy, były też piechota na samochodach, także cała armia to nie były tylko czołgi, ale
jasne.
Szybkość tych walk była taka, że Rosjanie, jak zresztą jeden z oficerów wspomnienia w książce wspomina, że po prostu nie mieli jak tych jeńców odprowadzać. Oni też rozstrzeliwali wielokrotnie z po prostu praktycznego punktu widzenia, że nie mogli ich jakby aresztować, nie mogli ich wziąć do niewoli. Musieli przejść naprzód, ale nie mogli też ich zostawić, bo mogliby się z powrotem uzbroić na ich tyłach. Do tego dochodzi oczywiście brutalność całej na całej długości frontów, brutalność w stosunku do ludności cywilnej, szczególnie po wkroczeniu tutaj na te tereny przed wojną niemieckich.
No tak, opisuje pan tutaj, właściwie przytacza pan relacje, nie tyle pan opisuje, co przytacza pan relacje również przedstawicieli ludności niemieckiej, ale i autochtonów polskich, i robotników przymusowych, którzy mówią o, opowiadają o licznych gwałtach na niemieckich kobietach, z wielkim okrucieństwem bardzo często, ale wspomina pan o jednej z większych zbrodni, do której doszło w Lutolu Suchym, gdzie w wiejskiej sali zorganizowano tymczasowy punkt zbiorczy dla rannych z 463. Dywizji Zapasowej z rejonu Czciela. Co tam się stało?
No tam był taki tymczasowy w sali wiejskiej zorganizowany punkt medyczny. Byli przewożeni taki, to miał być etapowy punkt medyczny, tylko mieli tam trafiać ranni. Następnie mieli być transportowani do szpitali w Świwodzinie czy w Międrzeczu. Tylko problem polega na tym, że gdy tam trafiali ci radni do Lutola, do tego punktu i też do innych punktów, bo to było na całej również tutaj długości takie robione lazarety, to szpitale już były ewakuowane i już po prostu nie przyjmowały radnych. Tutaj po zajęciu tych terenów, zajęciu Lutola Suchego przez Rosjan doszło do zbrodni spowodowanej najprawdopodobniej przez jednego lub kilku pijanych Rosjan, którzy no, po prostu bez jakby powodu, bez ostrzeżenia otworzyli ogień do leżących na sali niemieckich rannych żołnierzy. Również zginęły tam kobiety z pomocy medycznej, te miejscowe kobiety, które pomagały tutaj w tym punkcie medycznym. Sytuację opanował jakiś dowódca radziecki i po prostu jakby zabierając tych sprawców z tej sali i pozwolono ludności niemieckiej, no, tych, którzy przeżyli, opatrzyć i po prostu, no, co prawda nie wiadomo, jaki los ich spotkał, ale na pewno nie zostali wszyscy rozstrzelani w Lutolu Suchym.
Pana książka zawiera fotografie przedstawiające odsłonięcie pomnika pamięci i pojednania na cmentarzu w Lutolu Suchym w 2013 roku i...
Odkrycie tej mogiły też było jakby też całym poszukiwaniem, bo to dokonywane przez pomoc, bo na naszym terenie tutaj między innymi te stowarzyszenie tutaj ekshumuje te mogiły. I w tamtym czasie no, jeszcze nie było wiadomo, gdzie są pochowani zabici na tej sali. Między innymi też w rejonach kościoła naprzeciwko tej sali były pierwsze poszukiwania. O miejscu pochówku między innymi można było się dowiedzieć też od byłych mieszkańców niemieckich, no i też od miejscowych autochtonów, na przykład nieżyjącego już dzisiaj Lutola Mokrego Huberta Gołka, który też wskazał te miejsce pochówku na cmentarzu w Lutolu Suchym.
Tu jest jeszcze jedna fotografia, która przedstawia pochówek niemieckich cywilnych ofiar zamordowanych w Brójcach. Podobnie było w Karszynie. Dobrze. Przejdźmy w takim razie do Bledzewa, bo tytuł książki nas zobowiązuje do przedstawienia sytuacji w Bledzewie. Jeszcze zanim zadam pytanie, to taki wymowny cytat świadka Czesława Głomuły przedstawię. Ten cytat znajduje się oczywiście w pańskiej książce. Wszyscy Niemcy w Bledzewie nie wierzyli, że Rosjanie dojdą tak daleko i ludność miejscowa polegała na sile bunkrów, czyli ta hitlerowska propaganda była tak silna, że ludność cywilna wierzyła, że Rosjanie nie wejdą, nie przełamią tego, co dziś nazywamy międzyrzeckim rejonem umocnionym. Czy walki o Bledzew były krwawe i czy jego ludność mocno ucierpiała?
Znaczy, no, jakby też komentując ten cytat, tą wypowiedź, no nie tylko w Bledzewie, ale ta propaganda niemiecka praktycznie działała wszędzie podobnie.
Jasne, to oczywiste. Ja tylko przytoczyłem jeden z cytatów.
Tutaj Rosjanie podchodząc pod rzekę Obrę, pod Bledze, orientowali się oczywiście, że są tutaj umocnienia. Nie wiedzieli, jak one są obstawione i jakimi siłami. Tutaj z frontu, z rejonu, od strony Poznania przybył oddział niemiecki, który miał na wyposażeniu między innymi działa PAKT, przeciwpancerne działa i również działo samobieżne. To oddział ten mógł liczyć ponad 100 osób, nie więcej niż 200, jak wynika z tych relacji. Te działo samobieżne Niemcy za Bledzewem porzucili z niewiadomych powodów, czy brak paliwa, czy w każdym razie nie było trafione.
Czyli Niemcy wycofali się z Bledzewa, część Niemców, tak? Bo tam te walki chyba w jeden dzień wygasły.
Tak, to były w styczniu, 31 stycznia się rozgrywały. Rosjanie podchodząc, wjeżdżając na mosty, na Obrze i na kanale przed Bledzewem, no nie spodziewali się oporów niemieckiego. Został jeden czołg lub wóz pancerny trafiony przez te niemieckie działo umieszczone na rynku. Tam w książce również są miejsca wyznaczone, wskazane.
Tak.
To jakby zatrzymało ten pierwszy uderzony impet wtargnięcia do miejscowości, do Bledzewa. Jednocześnie przez elektrownię w Bledzewie przeszedł zwiad radziecki. Także Niemcy tutaj długo się nie bronili. Były pewne walki tutaj w rejonie właśnie, które są opisywane w rejonie mostu. Później jak zorientowali się, że praktycznie są z dwóch stron obchodzeni, to padł rozkaz o wycofaniu się. Wycofali się w stronę Krzywokrzeszcza, dalej tam zapewne w stronę Kostrzyna.
O ile dobrze pamiętam, to część ludności z Bledzewa uciekła lub została skłoniona do ewakuacji przez Niemców.
Właśnie ten rejon umocniony troszeczkę tak podzielił te terytorium niemieckie. Oczywiście podstawą tego ich ewakuacji był po prostu do ostatnich dni, do ostatnich godzin właściwie zakaz ewakuacji wydany przez NSDAP. Ci ludzie, ludność cywilna się w ostatniej chwili naprawdę ewakuowała i to jest przyczyną ich również gehenny. To, że nie zdążyli, to, że później ich wyprzedziły czołówki radzieckie. Tutaj ci bardziej zaangażowani Niemcy opuścili Bledzew, bo te miejscowości za linią niemieckiego rejonu umocnionego, jakby tych mieszkańców zostało procentowo więcej niż tutaj te rejony tutaj przed, między tutaj okolice Trzciela na przykład, czy Toczna chociażby ewakuowała się w całości koleją, Zbąszynek się ewakuował w całości koleją, ale były miejscowości, też tutaj po tej stronie, na przykład Rogitno, gdzie miejscowy ksiądz jakby nawoływał do spokoju i żeby pozostać w domach. Ci ludzie też padli, jako to jest opisywane w mojej pierwszej książce z tej serii Germania, widziałem w Gomorę w Rokitnie. I to też był powód ich gehenny, że po prostu nie uciekli, nie zdążyli uciec. A tu w Bledzewie Niemcy liczyli na ten rejon umocniony, na te przede wszystkim na swoje siły i nikt się nie spodziewał tutaj, że Rosjan, że front tak daleko zawędruje.
Jasne.
Bo to się w wielu wspomnieniach tego okresu na całej tej linii
powtarza.
Mm-hmm.
Wyjdźmy teraz na chwilę poza Bledzew, jeszcze wrócimy na moment. Myślę, że nam czas jeszcze na to pozwoli. Po przejściu frontu Rosjanie zakładali obozy filtracyjne. Dla kogo one były zakładane? Jeden z nich działał w Świebodzinie, o czym pan pisze.
Tak, tak. Tu na rogatkach na przedmieściach Świebodzina założono taki duży obóz filtracyjny. To był obóz właściwie wielonarodowościowy, bo poza głównie Niemcami, ludnością cywilną niemiecką, też żołnierzami, ale głównie ludnością cywilną, tam przetrzymywano również Ukraińców, Rosjan czy z innych narodowości robotników przymusowych. Po jakby wyzwoleniu, czy tak zwanym wyzwoleniu, bo dla rosyjskich czy ukraińskich, szczególnie ukraińskich pracowników przymusowych, to niekoniecznie było wyzwolenie i czasami po prostu z jednego obozu niemieckiego trafiali na Syberię do radzieckiego łagru.
Przez Świebodzin niektórzy.
Między innymi to też był taki punkt etapowy. Rosjanie, wytyczne tych wszystkich komendantur wojskowych były też takie, żeby pozyskiwać siłę roboczą zarówno tutaj do pomocy w tych terenach przyfrontowych, jak żeby wywozić ludność cywilną w głąb Związku Radzieckiego. Mhm. I tu ze Świebodzina między innymi takie transporty były organizowane. Drugim obozem to był obóz specjalny numer 4, był w Gorzowie, tylko to były w pierwszym etapie dla jeńców i dla mężczyzn, też ich grupowano w celu wywiezienia i właściwie cały obóz został zlikwidowany, albo ci więźniowie trafili na wschód, albo do innych obozów, takich obozów pracy tutaj, wiele było takich mniejszych po prostu, no taki komand pracy tutaj na tych terenach, czy na terenie Gorzowa, czy Zielonej Góry, to po prostu były takie tworzone roboty, czy komanda zarządzane przez komendatury wojskowe, ale też przez administracją, w których też Niemcy brali udział w administrowaniu w tych pierwszych miesięcy po przejściu frontu. Tylko to ten obóz miał taki, w Gorzowie miał charakter jeniecki bardziej, nie?
Tu zwróciłem też uwagę na bardzo ciekawą rzecz, o której chyba mało kto z autorów opisujących działania wojenne na ziemi lubuskiej, dzisiejszej ziemi lubuskiej, pisze, że do końca maja 1945 roku ze Świebodzina w głąb ZSRR wywieziono aż 12 do 14 tysięcy osób, a sam obóz funkcjonował aż do początku 1946 roku, bo rozumiem, że wywożono też Niemców na Sybir lub do innych miejsc Rosji na roboty przymusowe.
Tak, 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 tak. Oczywiście to był jeden z obozów takich, który był tu zorganizowany na całej długości tych frontów. Także tutaj widzimy też, jaka była skala deportacji tych osób. Głównie Niemców, tylko tu trzeba jeszcze powiedzieć, że to też w tej liczbie zawierają się obywatele ZSRR.
Tak jest. To wróćmy w takim razie jeszcze do Bledzewa. Jak wyglądało życie w miasteczku po przejściu frontu?
Rosjanie bardzo szybko te pierwsze czołowe oddziały, te gwardyjskie, tutaj były to z 35. Dywizji Gwardyjskiej 8. Armii Czujkowa, gwardyjskiej oddziału, one szybko przeszły, po prostu dalej się przemieszczały w kierunku zachodnim. Tutaj na tych terenach nastała później komendantura, administracja radziecka. Rosjanie z tych dowódców, przeważnie to byli oficerowie z tych jednostek, które zajmowały te miejscowości, po prostu wyznaczali komendanta i on zostawał z grupą żołnierzy do obsługi, do po prostu administrowania tymi terenami, bo to były tereny przyfrontowe i przede wszystkim one musiały spełniać taką rolę.
Tam część Niemców została, wynika z relacji, w Bledzewie.
Tak, tak. Duża część Niemców z Bledzewa została. Oni zostali wysiedleni do Zemska, wysiedleni jakby za Obrę w drugą stronę musieli opuścić swoje mieszkania, ponieważ w Bledzewie rozlokował się sztab pierwszego frontu białoruskiego. Czy stacjonował tam, czy był tam Żółkow, nie wiadomo.
No właśnie, pan raczej nie skłania się do tej relacji takiej potocznej, że dlatego ich Niemców wysiedlono z Bledzewa, bo Żółkow miał się znajdować. Raczej pan optuje za innym miejscem.
Znaczy Międzychód, no póki co są tam jakby dowody na to, że sztab ten, no przypomnijmy, ten sztab to jest kilkaset, na pewno kilkaset, jak nie ponad 1000 osób, jeżeli chodzi o skład osobowy. To są różne, no czy łączność, czy aprowizacja, czy różne tutaj te pododdziały wojskowe, także one tutaj jak stacjonowały, to stacjonowały na wielu miejscowościach. Jasne. Na większym terenie. Tu mówimy o sztabie frontu, a każda armia, oczywiście no inne jednostki, czy dywizje, czy korpusy miały swoje sztaby.
No, tu dowodzi pan na podstawie relacji świadków, że po kilku dniach, jak już przetoczył się front, to i dowództwo rosyjskie wycofało się z Bledzewa. Została komendantura, major Alejew, bo jest ciekawa relację pan przytacza, Józefa Wojtczaka, który wspomina, że w Bledzewie po przejściu frontu zostało kilku Polaków i z tych ludzi komenda miasta utworzyła i uzbroiła, rosyjska komenda miasta, uzbroiła polską milicję. I pierwszym komendantem został właśnie Józef Wojtczak, a później major Alejew zaproponował mu funkcję burmistrza. Jak szybko odradzało się, może odradzało to niewłaściwe słowo, powstawało polskie życie w Bledzewie?
No te wspomnienia z pierwszego burmistrza z Bledzewa, bo Bledzew w tym czasie, jeszcze trzeba tutaj dodać, był miastem, także to był taki jakby pełnowartościowy burmistrz w formie funkcji. Mhm. Oczywiście to była funkcja nadana i tutaj absolutnie tu jakby komendant radziecki niekoniecznie się pytał kogoś, czy chce podjąć tą funkcję, czy zostać też milicjantem.
Tak jest.
Tylko właściwie w Bledzewie ci Polacy, ci polscy robotnicy przymusowi byli właściwie zmuszeni do tego, szczególnie po wysiedleniach w połowie czerwca, bo tam również Wojtczak opisuje całą sytuację, że po opuszczeniu domów, gospodarstw przez ludność niemiecką, po prostu został cały dobytek, zwierzęta i całe uposądzenie, które po prostu jakby przypadło, żeby obrządzać tym nielicznym Polakom, którzy w tym czasie byli, bo to jeszcze mówimy o czasie, gdzie tych pionierów, tych pierwszych osadników było bardzo mało.
Tak.
Bledzew był w ogóle dosyć późno tutaj zasiedlany. Powodem było kilka, ale między innymi też to, że na przykład Stwierzyna, która wcześniej była jakby na drodze tych osadników, była mocno zniszczona. Nie, to zniechęcało po prostu te osoby, które ewentualnie tu się osiedlały. I no jeszcze repatriacja ze wschodu nie była w tym czasie też tak rozwinięta.
Tak jest.
To byli głównie to byli pionierzy, osadnicy, głównie z Wielkopolski, z centralnej Polski.
Tu ciekawe jest w relacji Józefa Wojtczaka dwa takie dni. 1 maja burmistrz Wojtczak postanowił zmienić nazwy ulic z niemieckich na polskie. Niemieccy malarze wykonali to polecenie. To był szok dla Niemców, jak pisze burmistrz Wojtczak, a 9 maja polecił bić w dzwony kościelne. I tutaj pisze, że z 1000 litrów beczki spirytusu gorzelnianego, jaka była w komendzie miasta, bardzo zawartości ubyło. Tak cieszono się z dnia zwycięstwa. Zostało nam jeszcze...
No tu trzeba zaznaczyć, że tutaj obojętnie jakby nazywać te tereny wyzwoleniem czy wkroczeniem, to jeżeli chodzi o robotników przymusowych, to oni zostali wyzwoleni.
Tak jest, dla nich to było ewidentnie wyzwolenie.
Aczkolwiek to też u nich różnie wyglądało, ale już pomijając jakby indywidualne, tylko co do zasady.
Mhm. Zostało nam jeszcze kilka minut i mamy taką jeszcze ciekawą rzecz, która w wielu publikacjach się pojawia. Rosjanie traktowali miasta i wioski, o których rozmawiamy, jako tereny trofiejne, czyli takie zdobyczne. Co to oznaczało w praktyce dla tego terenu, o którym pan pisze?
No to oznaczało po prostu jakby władzę komendantur radzieckich i właściwie tylko i wyłącznie jurysdykcję wszelką, również prawną, mieli na tym terenie Rosjanie. To się też wiąże z podpisaniem z PKWN 26 lipca 1944 roku porozumienia, jak wiemy, no to był oczywiście marionetkowy rząd stworzony w Moskwie, który po pierwsze przyznał, czy zgodził się na przyznanie Związkowi Radzieckiemu całych naszych kresów wschodnich, II Rzeczypospolitej, i między innymi poprzez to porozumienie również jurysdykcją w terenach przyfrontowych, jurysdykcją radziecką byli też nie tylko Niemcy objęci, ale również Polacy. Że to tak. Rosjanie według swojego prawa, według swoich sądów mogli sądzić również obywateli polskich. Ten front w tym czasie, oczywiście jak tu się przesunął, to te bezpośrednie prawo nie obowiązywało na terenach polskich, w centralnej Polsce przez które przeszli Rosjanie, ale tu na tych terenach, no, gdzie były to tereny niemieckie, to wszelka władza, my mówimy teraz o prawnej władzy, ale również jeżeli chodzi o tak zwane mienie zdobyczne.
No właśnie, to jest ciekawa również, też kwestia.
Również ten rząd, również Polacy podpisywali takie jakby porozumienia dwustronne, które przyznawały, czy oni się jakby godzili na to, żeby ten w ramach reparacji wojennych ten majątek niemiecki Rosjanie mogli wywozić na wschód. Na terenie Polski to obowiązywały również zakłady, które zostały wybudowane lub rozbudowane przez Niemców. W praktyce to było to tak, że jeżeli spodobał im się jakiś zakład, to nie patrzyli na to, że on miał jakieś tam korzenie jeszcze przedwojenne polskie, tylko po prostu rabowali to na wielką skalę. To spowodowało, no na przykład, że jeżeli chodzi o Górny Śląsk, który był najbardziej uprzemysłowionym terenem Europy w tym czasie, bo nie był też zniszczony, nie był bombardowany, stanowił takie serce przemysłowe w tym czasie. Mhm. Jeżeli to by zostało przy państwie polskim, a według wszystkich porozumień międzynarodowych Rosjanie wiedzieli, że ten teren będzie należał do Polski, gdyby te centrum całe przemysłowe, ten okręg pozostał jakby nietknięty, to Polacy i Polska by bardzo szybko jakby się odbudowała po wojnie.
Tu powołam się na pana zdanie, że radzieckie Eldorado trwało do 16 sierpnia 1945 roku, gdy rząd radziecki zrzekł się wszystkich potencjalnych profitów z mienia niemieckiego.
No to ale to już rzekli, jasne. Praktycznie większość wywiezione zostało. No co to się takie też trzeba dodać?
Na zakończenie, bo czas nieubłaganie nas tutaj przypomina. Paru do muru. Serdecznie rekomenduję uwadze naszych słuchaczy książkę pod tytułem 1945 Bledzew. Jej autorowi bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję za rozmowę i dziękuję wszystkim, którzy pomogli mi w napisaniu tej książki.
Moim i Państwa gościem był Andrzej Chmielewski, historyk, regionalista. A w pierwszej godzinie Niedzieli z Kulturą usłyszymy jeszcze Grzegorza Bugaja i Andrzeja Pierzchałę, a po wiadomościach o godzinie 13 rozpoczniemy drugą muzyczną godzinę naszej audycji.
Niedziela z Kulturą.
Jarosław Wróblewski, rotmistrz. Wśród wielu lektur tematycznie związanych z szeroko rozumianą niepodległością, którą świętujemy wszak od 11 listopada przez oktawę według naszej najlepszej łacińskiej i chrześcijańskiej tradycji. Książka ta, autorstwa zielonogórzanina z urodzenia, Jarosława Wróblewskiego, wydaje się bodaj najbardziej adekwatna. A zatem na początek krótki odautorski anons do tej 500 28-stronicowej pozycji, 5 rozdziałów plus wstęp, sformatowanej niezwykle pomysłowo, graficznie i formalnie merytorycznie, o niesamowitej ilości przeróżnych ilustracji, od fotografii archiwalnych po współczesne, portretów, reprodukcji, m.in. dokumentów i obrazów, aż po grafiki symboliczno-patriotyczne. Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się bardziej cieszyć niż lękać. Gdy odszedł z tego świata, miał 47 lat. W 1982 roku Eleonora Ostrowska, uczestnicząca w okupacyjnym życiu Witolda Pileckiego i jego powojennym procesie, wspominała z bólem. Okradziono go za życia ze wszystkiego. Okradziono go i po śmierci. Do dzisiaj spoczywa w nieznanym miejscu. Nie ma dla siebie skrawka ziemi, który byłby śladem jego tożsamości. Czy my, którzy znamy jego czyny, mamy milczeć? Czy mamy prawo wobec historii i przyszłych pokoleń zostawić niewykryte kłamstwo i fałsz? Milczeniem możemy potwierdzić, że został skazany na śmierć zdrajca, że wyrok był sprawiedliwy. Czy dalszym milczeniem mamy przypieczętować tę krzywdę? Dzisiaj wiemy więcej, ale nadal nie wszystko. Przecież o rotmistrzu mieliśmy nic nie czytać, nic nie słyszeć i nic nie wiedzieć. Komunistyczna cenzura postawiła sobie za cel ograniczyć pojawiające się medialne informacje, akcentujące jego heroiczną rolę w polskiej historii. Jednak Witold Pilecki nie dał powraca ze swoim niesamowitym życiem również przez karty tej książki. To też nie dziwota, że i ja polecam tę lekturę bardzo gorąco. Jarosław Wróblewski, Rotmistrz, wydawnictwo Zona Zero, Warszawa, 2021 rok.